Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Śląsk od morza do morza. Dzisiaj spotykamy się przy szczególnej okazji, ponieważ niedawno minęła setna rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku, a zbliża się dużymi krokami setna rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. I z tej okazji będziemy właśnie rozmawiali o powstaniach śląskich, o znaczeniu powstań śląskich, o tym, jak się rozgrywały nie tylko militarne, ale również polityczne aspekty dotyczące powstań śląskich i o tym, co zyskała II Rzeczpospolita dzięki powstaniom śląskim. A Państwa i moim gościem w programie jest pan dr Mirosław Węcki, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Katowicach, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz sekretarz redakcji czasopisma naukowego pod tytułem Almanach Powstańczy. Witam, panie doktorze. Panie doktorze, no więc tak jak powiedziałem, 20 marca minęła setna rocznica plebiscytu, 3 maja, czy w noc z 2 na 3 maja przypada setna rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Ale zanim wybuchły Powstania Śląskie, to wrzenie narodowe polskie nagle wzrosło. Jak to się stało? Jak wyglądała sytuacja społeczno-polityczna na Górnym Śląsku przed wybuchem powstań i właściwie przed wybuchem I wojny światowej?
Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że to wybuchło nagle, gdyż ruch polski zmierzający do wzmocnienia, odrodzenia świadomości narodowej wśród polskich mieszkańców Górnego Śląska, no to przecież już funkcjonuje w drugiej połowie wieku XIX, więc to jest tak naprawdę kilkadziesiąt lat rozwoju pracy różnych działaczy, różnych organizacji społecznych, którzy o tą polskość wśród ludu górnośląskiego starali się budzić. Ale ten moment, o który pyta pan, czyli w przededniu wybuchu, no to w tym wypadku pierwszego Powstania Śląskiego, no to jest okres szczególny, no bo to mówimy o bardzo trudnych latach I wojny światowej, a więc w okresie, kiedy no Górny Śląsk był integralną przecież częścią państwa niemieckiego, właściwie jego pruskiej części. I choć sam Górny Śląsk nie był obszarem bardzo niszczących działań wojennych, w przeciwieństwie na przykład do pozostałych ziem polskich, ziem zaboru rosyjskiego czy zaboru austriackiego, no to także i mieszkańcy tego regionu bardzo boleśnie te skutki wojny odczuli. No przede wszystkim to są tysiące ludzi, które poszły na front, które zginęły, które zostały ranne, ale też jakby tutaj istotnym elementem, bo oczywiście sytuacja na Górnym Śląsku, okres I wojny światowej to przecież w pewnym momencie w zasadzie głód na terenie Niemiec, który też dotknął mieszkańców Górnego Śląska, co siłą rzeczy przełożyło się także pod koniec wojny, także na Górnym Śląsku, na wzrost nastrojów rewolucyjnych, które w jakiś tam sposób korelowały z także tym wzmożeniem ducha narodowego, więc w momencie, kiedy stało się jasne, że efektem I wojny światowej, efektem, którego tak naprawdę przecież na początku tej wojny nikt się nie spodziewał, także polscy działacze polityczni, także górnośląscy, no, że efektem tej będzie odrodzenie państwa polskiego, w związku z czym też te stały się dążenia też tych polskich górnoślązaków, którzy tą świadomość już do tej pory pielęgnowali, nabyli, do tego, aby do tego państwa polskiego odradzającego się przyłączyć. Chociaż tutaj podkreślam, też był bardzo ważny element społeczny. No, należy pamiętać, że na Górnym Śląsku, którego większość no, mieszkańców była etnicznie polska czy słowiańska, chociaż tą świadomością było różnie, no, jednak ta polska ludność, no, to byli robotnicy, to byli chłopi, elity urzędowe, przemysłowe, gospodarcze, intelektualne, to były niemieckie. Polskie elity zaczęły się tworzyć dopiero no to jest grupa takich polityków, chociażby jak Wojciech Korfanty. To też jest część księży katolickich, to są bardzo często rodowici górnoślązacy, bo to tak naprawdę była jedyna dla tych prostych ludzi droga z jakiegoś awansu społecznego jeszcze od wieku XIX. Więc tutaj ten element narodowy łączył się ściśle z elementem społecznym, co w warunkach rewolucyjnych, które ogarnął Niemcy w roku 1918, ta fala kontynuowała się, trwała dalej w wieku XIX, no, sprawiła, że tutaj bardzo często trudno jest rozróżnić, jakie te aspiracje taki główny charakter miały, czy narodowy, czy właśnie taki społeczny. Bardzo często się to łączyło.
Wspomniał pan o elitach niemieckich, ale również wśród żywiołu polskiego nie brakowało osób o charakterze przywódczym, jak chociażby wspominany przez pana w wielu tekstach naukowych, pracach Wojciech Korfanty, który już w 1903 roku pojawił się na arenie politycznej jako wytrawny polityk. Jak to się stało, że Korfanty stał się tym takim narodowym przywódcą na miarę Górnego Śląska?
To był dłuższy proces. Rzeczywiście Korfanty należał do tej grupy przedstawicieli polskich elit na Górnym Śląsku, rodowitych Górnoślązaków, która się zaczęła tworzyć, gdzieś tam powstawać, kształtować na początku XX wieku, ale trzeba pamiętać, że to była grupa stosunkowo nieliczna. Zresztą nie tylko Korfanty, to jest Józef Rymer, działacz związkowy, są też działacze socjalistyczni, jak Józef Biniszkiewicz. Natomiast rzeczywiście w latach 1918, a szczególnie później, właśnie to Korfanty stał się takim swoistym liderem tego polskiego obozu na Górnym Śląsku, mimo wszelkich różnic politycznych, jakie w łonie tego obozu były. Jak sądzę, jedną z przyczyn była tutaj charyzma Wojciecha Korfantego, który od początku swojej kariery politycznej bardzo jednoznacznie artykułował polskość Górnego Śląska, polskość jego mieszkańców. A już nawet jako poseł do Reichstagu, jeszcze w ostatnich dniach niemalże I wojny światowej, wygłosił przecież to słynne przemówienie 25 października 1918 roku w właśnie niemieckim Reichstagu, gdzie zażądał przyłączenia ziem zaboru pruskiego oraz Górnego Śląska. Trzeba pamiętać, że Górny Śląsk nie był częścią zaboru pruskiego, do odradzającej się na oczach współczesnych Rzeczpospolitej. To był bardzo wytrawny polityk, też człowiek, który doskonale potrafił posługiwać się w działalności politycznej takimi narzędziami jak publicystyka, no też co dużo mówił, też bardzo sprawnym propagandystą.
Dochodziło do tarć pomiędzy zwolennikami rozwiązań dyplomatycznych, jakim był właśnie Wojciech Korfanty, i zwolennikami rozwiązań siłowych, czyli po prostu przyłączenia Górnego Śląska do rodzącego się państwa polskiego metodą zbrojną, metodą insurekcji, czyli powstania. Początkowo Korfanty nie chciał w ogóle używać broni, natomiast w pewnym momencie zmienił zdanie. Co się stało? Dlaczego on zmienił zdanie? Postanowił, jakby zgodził się na wybuch powstania.
To dość skomplikowane zagadnienie. Wojciech Korfanty nie był wojskowym, był politykiem, był publicystą w zasadzie. I rzeczywiście jako bądź co bądź polityk niemiecki, funkcjonujący w niemieckim systemie politycznym, doskonale zdawał sobie sprawę, że odradzające sobie się państwo polskie nie ma potencjału do tego, aby na drodze zbrojnej przyłączyć nie tylko Górny Śląsk zresztą, także inne ziemie, te ziemie zaboru pruskiego, czyli Wielkopolskie i Pomorze, oderwać te tereny od Niemiec i przyłączyć do państwa polskiego. I dlatego rzeczywiście Wojciech Korfanty, osoba, która będąca liderem tego obozu polskiego na Górnym Śląsku, jest powszechnie kojarzony z powstaniami śląskimi, on rzeczywiście ich zwolennikiem w sensie czynu zbrojnego nie był. I tutaj ta jego postawa była dość konsekwentna, zarówno w roku 1919, jak i w 1920 stawiał zdecydowanie na rozwiązania dyplomatyczne, na rozwiązania propagandowe. Zmieniło się to dopiero w roku 1921, bardzo konkretnej sytuacji politycznej. Polska, co tu dużo mówić, przegrała plebiscyt. Istniała groźba, że mocarstwa zachodnie, Francja, Wielka Brytania, Włochy, które też grały tutaj, rozgrywały swoje interesy przecież na Górnym Śląsku, no przyznają Polsce tak naprawdę niewielki obszar Górnego Śląska. Dopiero w tej konkretnej, bardzo trudnej sytuacji właśnie Korfanty zdecydował się na rozpoczęcie Trzeciego Powstania Śląskiego, które w jego zamyśleniu nie miało być jednak działaniem prowadzącym poprzez zbrojne zajęcie Górnego Śląska do przyłączenia tego rejonu do Polski. W jego koncepcji to miała być demonstracja zbrojna, mająca pokazać politykom zachodnim, społeczeństwom także zachodnim, determinację Górnoślązaków do tego, aby ich mała ojczyzna została przyłączona do odrodzonej Rzeczpospolitej. Ale to nie miał być taki akt zbrojnego zajęcia tego terenu i przyłączenia. To się nie mieściło w jego koncepcji dyplomatycznej, zresztą nie tylko jego.
Zanim doszło do Trzeciego Powstania Śląskiego, to jeszcze były dwa, a właściwie trzy, jeżeli zahaczymy w naszej dyskusji o taką drobną formę działań militarnych, jaką było powstanie w Oleśnie, powstanie zwane Powstaniem Oleskim. Ono wybuchło w czerwcu 1919 roku, zanim jeszcze w ogóle była mowa o działaniach powstańczych. Dlaczego? Jak to się stało?
To też znów jest szerszy problem. Trzeba pamiętać, że w styczniu 1919 roku powstaje Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Zresztą do dzisiaj tak naprawdę historycy dyskutują ze sobą, jaki był początek tej organizacji, jaki właściwie był jej cel. No jednym z inspiratorów na pewno był Wojciech Korfanty, o którym, jak już mówiłem, nie był zwolennikiem walki zbrojnej. On raczej tą organizację traktował jako taką formę ochrony polskich działaczy, polskich organizacji na Górnym Śląsku, ewentualnie formę jakiegoś dyplomatycznego bardziej nacisku na Niemców czy na aliantów w celu pozyskania możliwie daleko idących korzyści dla sprawy polskiej na Górnym Śląsku. Korfanty raczej nie widział w POW Górnego Śląska narzędzia walki zbrojnej, bo powodzenie takiej akcji po prostu nie wierzył. To Korfanty i jego kalkulacje, zresztą powtarzam, nie tylko Korfantego, bo w tym konkretnym okresie myślę, że polscy politycy byli zgodni co do właściwego, co do zasadniczego kierunku jakby polskiej polityki, jeśli chodzi o ukształtowanie granicy zachodniej. Ani Józef Piłsudski, ani Niemcy Paderewski nie zakładali możliwości rozpoczęcia otwartego konfliktu z Niemcami, bo on w tym konkretnym momencie nie mógł się zakończyć dla Polski szczęśliwie, po prostu. Dlatego ta akceptacja tego, że o zachodniej granicy Polski nie zdecydują Polacy, nie zdecydują Niemcy, zdecydują alianci zachodni, czyli zwycięzcy pierwszej wojny światowej. Tylko że pamiętajmy, że czerwiec 1919 roku, a więc ten moment wybuchu Powstania Olskiego, które wybuchło z nocy z 7 na 8 czerwca 1919 roku, to jest jeszcze cały czas okres trwania konferencji wersalskiej, na której miały zapaść decyzje odnośnie tego, co stanie się z Górnym Śląskiem. Początkowo w czasie tej konferencji wydawało się, że alianci zachodni zaakceptują polskie postulaty przyłączenia całego Górnego Śląska, czyli rejencji polskiej ówczesnej niemieckiej jednostki administracyjnej do Polski. Z czasem jednak wyszły różnice między aliantami. Przede wszystkim tutaj Wielka Brytania dążyła do tego, aby Francja poprzez nadmierne i zdaniem polityków brytyjskich osłabienie Niemiec nie zdobyła sobie zbyt mocnej pozycji w Europie. Na to się kłóciło z tradycyjną brytyjską polityką równowagi sił na kontynencie. I te obawy brytyjskie wykorzystała dyplomacja niemiecka, grając też argumentem, że jeżeli straci Górny Śląsk, nie będzie w stanie zapłacić potężnej kontrybucji wojennej, o której wiadomo było że zostanie narzucona Niemcom już w trakcie wyniku tego traktatu pokojowego. Więc cały ten czas to jest okres bardzo intensywnych rozgrywek dyplomatycznych między aliantami zachodnimi, między Polską a Niemcami. Jednocześnie niemieckie kręgi wojskowe wyraźnie dążą do tego, aby doprowadzić do kontroli.